Przechodzę teraz troszeczkę do charakterystyki humanistyki. Humanistyki. Nauk humanistycznych. O tym, czy uzna się nauki humanistyczne za odrębny, autonomiczny typ poznania, decyduje pewien ideał poznania. Hodowany, pielęgnowany ideał poznania. Należy się ogólnie zgodzić, że przyczyną odmienności nauk humanistycznych jest przedmiot. Zgodnie z naszą dewizą, że to metoda musi być dopasowana do przedmiotu, a nie przedmiot dopasowany do metody. Że metoda musi się liczyć ze swoistością badanego przedmiotu. Podstawowy problem, czy tymi samymi metodami można badać całą sferę kultury, czy też tak jak uważają naturaliści, zacofanie, bo tak to nazywają, zacofanie metodologiczne i poznawcze nauk humanistycznych ma charakter przypadkowy i wynika z ich niedorozwoju metodologicznego. Na przykład, że one nie dopracowały się jeszcze własnego języka matematycznego, tak jak się dopracowały tego różne nauki przyrodnicze. Ale w przyszłości, jak taki język zostanie stworzony, to one też staną się przyzwoitymi naukami. Do istotnych ograniczeń nauk humanistycznych należy między innymi to, że człowiek jest tu równocześnie podmiotem badającym i przedmiotem poznania. Wielu metodologów, jak Diltaj, nauk humanistycznych mówili, że w naukach humanistycznych człowiek sam poznaje siebie. A więc na pytanie, dlaczego uprawiać historię, to pytanie Państwu będzie zadawałem, będzie padała odpowiedź, bo tu się dowiadujemy, kim jest człowiek, a nas interesuje to, jakim bytem jest człowiek. O tym się dowiadujemy, studiując jego wytwory. Diltaj to wyraźnie mówi. Poprzez badanie wytworów człowieka. Chcesz się dowiedzieć, kim jest człowiek? Studiuj muzykę. Chcesz się dowiedzieć, kim jest człowiek? Badaj rzeźbę, sztukę, malarstwo. Badaj jego język. Badaj jego formy. Badaj formy polityczne. Badaj społeczeństwa, które on kształtował. Zajmij się jego psychiką. W ten sposób się dowiesz o samym coś człowieku. Czyli wszystkie nauki humanistyczne, mimo że mają tak różne przedmioty, ostatecznie są o człowieku. Wszystkie nauki humanistyczne, mimo że mają odrębne przedmioty, formalne przedmioty, ostatecznie dostarczają wiedzy o człowieku. Ale to właśnie, że człowiek jest tutaj badaczem i tym, który jest badany, powoduje do zakłóceń, powoduje zakłócenia, zafałszowania. Pojęcie obiektywizmu tutaj jest zupełnie inne, tak powiadają ci antynaturaliści, niż w naukach przyrodniczych. W naukach humanistycznych nie ma miejsca na większą skalę na stosowanie eksperymentu. Kolejna różnica. W naukach humanistycznych nie ma miejsca na prognozowanie. A jak się prognozy zaczyna czynić, to następuje zjawisko tak zwanej samodestrukcji lub samorealizacji przewidywań. Prognozowanie inflacji albo na przykład rysowania scenariusza argentyńskiego. Ktoś do mnie dzwonił, czy ma już zamieniać złotówki na dolary. Na pewno przyspieszy to. Na pewno to przyspieszy. Albo nawet wywoła. Byśmy nie... Gdyby rząd powiedział, że czeka nas za 2 czy 3 tygodnie sytuacja Argentyny, założę się, że to się spełni. Od razu się ustawiamy w kolejki i zaczyna się to samo. To jest zjawisko samorealizacji. Ale też i zjawisko samodestrukcji, kiedy wyniki przewidywanych wyborów mogą zniechęcić głosujących do głosowania i tak zmienić jego wynik. Wiemy, jaka jest sytuacja w tej chwili we Francji z wyborami. I wiemy, że jest mobilizacja dużo środków politycznych, partyjnych przeciwko Le Penowi. I przypuśćmy, że prognozy będą wskazywały na to, iż przeciwnik Le Pena uzyska 80% przewagę. Co robi racjonalny człowiek, jeżeli w dniu wyborów jest piękne słoneczko? Wsiada na rower i jedzie do Kozłówki. Bo czy on tam weźmie w tym udział jeden więcej czy mniej, nie ma znaczenia, bo 80% jest tak. No ale jeżeli 80% ludzi wsiądzie na rowery, to oczywiście wyniki się radykalnie zmienią. I to są sytuacje empirycznie dobrze przez statystykę i przez tych prognostyków społecznych opisywane. A więc wpływ procedury lub przepowiadanie wyniku prowadzi do niespełnienia się przepowiedni. To jest sytuacja typowa dla nauk humanistycznych, bo w naukach politycznych, przyrodniczych tego nie ma. Następna rzecz. Nauki humanistyczne są związane z ideologią i polityką. To nie koniecznie w formie wyraźnych nacisków, ale chociażby czegoś takiego jak political correctness. Poprawności politycznej. Po II wojnie światowej, a to dotyczyło to także i nauk przyrodniczych, cały szereg nauk przyrodniczych związanych z badaniem człowieka nie mogły się w ogóle, nie mogły być uprawiane. No wszystko, co było z rassenkunde związane, co było z badaniem ras. Teraz dopiero się dowiadujemy, że jednak są różnice między rasami. Że ci Murzyni nieprzypadkowo lepiej biegają, bo ich pięta jest inaczej zbudowana. I tak dalej. Dawniej nie wolno tego było, bo to doprowadzało do jakichś dyskryminacyjnych takich... No. Ale nauki humanistyczne bardziej są tutaj jeszcze podatne. Przecież teoria literatury wykładana w szkołach, ona zawsze jest zorientowana na... Wyobrażam sobie, że szkoły, które zostały założone z innych, powiedziałbym, pobudek ideologicznych, powiedzmy liberalnych, czy też konserwatywnych, pro LPR albo przeciwko, że zupełnie inny typ lektur tam się tym dzieciom serwuje. Chociażby tą placówkę będzie się czytać i jakieś inne takie. To jest. Historia jest, to już mówiliśmy, wrażliwa na tą ideologię. Jak wobec tego uzyskać obiektywność? No, w naukach przyrodniczych, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie wygląda, żeby te interesy taką rolę odgrywały, aczkolwiek też wykorzystywano, ale wtórnie wykorzystywano wyniki tych nauk, na przykład dla wspierania jedynego słusznego światopoglądu, jakim był marksizm. Następny punkt. Czy rzeczywiście nauki te humanistyczne są niedorozwinięte metodologicznie? No, to nie jest z natury. Bo okazuje się, że pedagogikę czy socjologię można całkiem przyzwoicie robić, a można te nauki uprawiać retorycznie, gadulsko, bardziej napędzany szlachetnymi odruchami serca niż rozumem. Jest takie uprawianie pedagogiki, czy socjologii, czy też psychologii. Takiej szlachetnej, z troską o człowieka przenikniętej. No, ona się wtedy zamienia w literaturę piękną, czy jakąś taką eseistykę, czy oratorykę, tak, kaznodziejstwo naukowe. Gdyby te nauki podobnie przeszły pewną edukację metodologiczną, dbały o precyzję języka, gdyby spełniły te podstawowe rygory, jakim jest uprawomocnianie twierdzeń, a więc nie głosić niczego bez uzasadnienia, to pewnie też by tam lepiej. Ale sytuacja, faktyczna sytuacja metodologiczna to jest to, że one są gorzej po prostu robione. A dlaczego są gorzej robione? No nie wiem. Może też i dlatego, że do tych nauk już nie idą geniusze w punkcie wyjścia. Znaczy w swojej masie, bo jednostki mogą być tam pewnie też. Ale ten niedorozwój metodologiczny jest spowodowany brakiem wybitnych osobowości w tych naukach, a ten wybitnych brak tych osobowości powoduje potem to zacofanie. Do charakterystyki też nauk humanistycznych należy to, że one są filozoficznie zaangażowane, że w większym stopniu niż w naukach przyrodniczych ich rozstrzygnięcia są uzależnione od pewnej postawy filozoficznej, światopoglądowej badacza. Te nauki zresztą w znacznej mierze w sobie mają wiele filozofii, nawet nie wiedząc o tym, często zastępując filozofię. Psychologia zastępuje filozofię człowieka, zwłaszcza ta miękka psychologia, tak zwana psychologia humanistyczna. Socjologia jest jaką teorią społeczeństwa filozoficzną. Niektórzy mówią, że to, co ciekawe w naukach humanistycznych, to jest filozoficzne, a to, co nieciekawe, to jest od nauk empirycznych. No ale niewyszkoleni ci humaniści, filozoficznie niewyszkoleni, przeważnie uprawiają gorszy rodzaj filozofii. Po prostu są nieprzygotowani. To, co powiedziałem, oni są bardziej napędzani sercem niż rozumem, szlachetnymi takimi odruchami serca. Język nauk humanistycznych wyraźnie pozostaje pod wpływem języka potocznego. Korzysta się z języka potocznego, z tych terminów, nie precyzując ich. Mało jest terminów teoretycznych, konstruktów w tych naukach, co też charakteryzuje nauki przyrodnicze. W naukach humanistycznych, to się wiąże z tą małą prognostycznością, trudno o prawa, wyjaśniania za pomocą praw. Niektórzy metodolodzy wyraźnie mówią, że to są nauki ideograficzne, że to są nauki opisowo rozumiejące, w odróżnieniu od nauk przyrodniczych, które są naukami wyjaśniającymi przez budowanie teorii naukowych i za pomocą praw naukowych. Ta postawa znalazła swój wyraz w takich dwóch zawołaniach bojowych: Erklären i Verstehen. To jest tej metodologii niemieckiej. Erklären pisze się Erklären as umlauten, czyli z takimi kropkami u góry. Erklären i Verstehen pisze się V R S T samocha stechen, Verstehen. Die Natur erklären wir, die Kultur verstehen wir. Tak mówił Diltaj. To rozumienie zresztą może być rozumiane, rozumienie, a więc ta kategoria, ta metodyczne podejście, może być rozumiane bardziej irracjonalnie, jako zabieg jakiejś takiej intuicji, zabieg wręcz magiczny, a może też być rozumiane bardziej precyzyjnie, a więc metodycznie opracowane. Na przykład hermeneutyka daje pewne narzędzia. Powiedziałem, że powodem odróżniania nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych jest człowiek. Jako przedmiot tych nauk. No dobrze, ale tak naprawdę to nie można tego sprowadzić do stwierdzenia, że o człowieka chodzi. W końcu medycyna też się zajmuje człowiekiem, fizjologia też jest o człowieku, biologia też jest o człowieku. Widocznie ten człowiek jest jakoś inaczej tutaj rozumiany, kiedy mówimy, że nauki humanistyczne zajmują się człowiekiem. Otóż lepiej mówić, że nauki te zajmują się wytworami człowieka, a poprzez badanie tych wytworów uzyskują wiedzę o człowieku. Przedmiot nauk humanistycznych z antynaturalistycznego punktu widzenia. Muszę zauważyć tą relatywizację. Powtarzam. Przedmiot nauk humanistycznych, ale z antynaturalistycznego punktu widzenia ma, i teraz po kolei. Po pierwsze, charakter kulturowy, bo zajmuje się wytworami ludzkiej psychiki. Z kulturą wiążą się problemy wartości i wartościowania. Wszystkie te problemy jako te dwie kategorie ze sobą biorą. W naukach przyrodniczych nie ma miejsca na wartościowanie. Są oceny, ale nie w tym sensie wartościowania, że coś jest lepsze. Z punktu widzenia biologii człowiek nie jest żadnym lepszym bytem od stonogi. Nie ma. Nie ma. Znaczy można powiedzieć, że jest bardziej skomplikowany, ale nie, że jest jakimś wyższym rodzajem bytu. Nie ma, z biologii to nic takiego nie ma. Natomiast, gdy chodzi o dzieła kultury, to my wartościujemy, mówi, ten utwór muzyczny jest wartościowym, a tamten to jest śmieci. Następna, drugi punkt. Przedmiot nauk humanistycznych ma charakter normatywny. Nie tylko ocenia się, nie tylko wartościuje się, ale ustala się pewne normy. Tak należy postępować. To należy robić. Tak należy budować. To jest piękne, tamto jest brzydkie. To jest dobre, tamto jest moralnie złe. Tu znowu w imię tej political correctness próbuje się te rzeczy uciekać od tego wartościowania i normatywności. W czasach relatywizmu, a bezsprzecznie w takich czasach żyjemy, zresztą relatywizm został wywołany pewnymi sytuacjami, w których się znalazły dzisiaj kultury, a których wcześniej nie było. Dawniej były społeczeństwa zamknięte, nie stykały się między sobą, rzadko miały kontakty. Dzisiaj społeczeństwa są otwarte, przemieszczają się kultury, religie, zwyczaje, obyczaje. Dowiadujemy się, że w jednych tak, innych inaczej. W Tybecie jest matriarchat, w Afryce patriarchat, jest wielożeństwo, jest jednożeństwo. Kiedyś się ludzie z tym nie stykali i to nie rodziło tych problemów. Dzisiaj na ulicy spotykamy wyznawców przeróżnych religii. To w niektórych słabych głowach wytwarza poczucie, że wszystko jest równe. I dlatego poza tym sama jest sobie słuszna zasada, że nie powinno się pogardzać innymi dla ich odmienności etnicznej, kulturowej, religijnej. Wszystko to jest prawdziwe. Ale to nie musi prowadzić do takiej zasady, że wszystkie kultury są równe etycznie, że wszystkie systemy społeczne zasługują na tą samą aprobatę. W końcu w Kosowie jednak wkroczono, uważano, że tak nie. Że wszystkie sposoby bycia są równe, że każda religia jest równie dobra i tak dalej. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Kto się nad tym zastanowimy, to wiemy, że tak nie jest. Oczywiście dopóki porównujemy te religie w ramach chrześcijaństwa, to nie ma takiej różnicy. Ale jak już będziemy porównywać islam z chrześcijaństwem, to dostrzeżemy, że w każdej z tych religii jest coś lepiej i coś gorzej. Nadto to porównanie religii często dotyczy dla tych religii nieistotnego, tylko peryferyjnego, ale być może najważniejszego. Także tutaj, jak powiadam, nauki humanistyczne z konieczności są wartościujące i są normatywne, a jak od tego uciekają, to jest źle. Ale historycy przecież nie uciekają, bo potępia się faszyzmy, potępia się zbrodnie, potępia się zrzucenie bomby atomowej i tak dalej. No to jest blisko. Jak dalece ta tolerancja ewentualnie mogła być. Następna sprawa, związana z tym swoistością przedmiotu. Powiadamy, że ten przedmiot ma charakter duchowy i holistyczny, a więc jest pewną całością, że tutaj podejście analityczne, rozbieranie na części nie prowadzi do lepszego poznania, że właśnie lepiej ogarnąć go jakąś empatyczną sytuacją, czynnością, jakimś takim wglądem, właśnie rozumieniem, insightem. Czwarta sprawa. Kultura ma charakter symboliczny, znakowy. To, co istotne dla kultury, to właśnie, że jest to język mitów, symboli, kasirer. I wymaga ona metody zwaną interpretacją. Która nie jest analizą, ale właśnie interpretacją. Jeżeli pewien religijny taniec symboliczny z Indii, był tu przed laty taki zespół, chcielibyśmy rozpatrywać w kategoriach matematycznych, przyrodoznawczych, nic by z tego nie zostało. No, ta symbolika, która tam jest. Kultura to jest świat symboli, to jest język symboli. Piąta sprawa. Zjawiska kulturowe mają charakter indywidualny i niepowtarzalny. Ta jednostkowość zjawisk kulturowych. Można najwyżej mówić o pewnej typowości. Natomiast zjawiska przyrodnicze są powtarzalne. Stonoga każda jest identyczna. Czy identyczna, no. Nie jest tożsama, prawda? Ale dla biologa nie ma różnicy. Przebada jedną stonogę, o wszystkich coś można powiedzieć. A historyk musi każdą opłakę od nowa badać, żeby coś o niej powiedzieć. Następna sprawa. Ten przedmiot ma charakter dynamiczny, podlega ciągłym zmianom. Formacje kulturowe, formacje polityczne, formacje religijne są stale inne. Chrześcijaństwo 2002 roku nie jest tym samym chrześcijaństwem, co roku, powiedzmy tam, setnego. No, jest tym samym, ale nie jest tym samym. Właśnie w czym jest tym samym, w czym nie jest. Dynamika tych zjawisk kulturowych. Żyjąc, mówiąc eufemicznie, trochę dłużej od Państwa, dostrzegam przemiany chociażby w Kościele rzymskokatolickim za długości czy ciągłości mojego własnego życia. To jest właściwie inne zupełnie istnienie, życie. Więc ta dynamika. Dalej. Ten przedmiot jest niejednorodny. Nie można go badać wąskoaspektowo w izolacji. A z drugiej strony jest on bardzo złożony. Każde zjawisko badane przez humanistę składa się z bardzo wielu czynników wchodzących w wielorakie, nie dające się rozsupłać relacje. Analiza to niszczy po prostu badane zjawisko. Następna sprawa. Te zjawiska mają charakter indeterministyczny, co wiąże się z człowiekiem, który jako byt obdarzony wolną wolą, jak niektórzy twierdzą, nie podlega prawidłowościom deterministycznym. I zdaje się, że historia pokazuje dostatecznie, że jednak człowiek tą wolną wolę ma, bo nic się nie powtarza tak samo. Czyli nie mamy wolnej woli, żeby na przykład swoje serce zatrzymać, ale podobno są też i tacy fakirzy. Następna sprawa. Przedmiot nauk humanistycznych jest bliski do przedmiotu nauk, przepraszam, doświadczenia potocznego. Potocznego. Ta wiedza humanistyczna przeplata się z tą wiedzą potoczną. I humanista musi stale pozostawać w kontakcie z doświadczeniem potocznym.